Arsenał Kultury.
Arsenał Kultury poświęcamy dzisiaj nowej naszej polskiej noblistce Oldze Tokarczuk. To jest już wielokrotnie nagradzana pisarka. I w studiu ze mną jest gość, człowiek, który, proszę państwa, robił korekty, jeśli można tak powiedzieć w skrócie, pierwszych opowiadań Olgi Tokarczuk. Proszę państwa, Tadeusz Żukowski, poeta, scenarzysta, eseista, reżyser filmów dokumentalnych, członek PEN Klubu, był też zastępcą redaktora naczelnego Czasu Kultury w latach 90. I to właśnie w tych czasach 90. Olga Tokarczuk wysyłała do Czasu Kultury, naszego poznańskiego Czasu Kultury, swoje pierwsze opowiadania.
Opowiadania. No, zacznijmy od tego, że złożę gratulacje Oldze Tokarczuk, bo jednak jest to, można tak powiedzieć, wiekopomne wydarzenie, poruszające wydarzenie, wstrząsające wydarzenie w literaturze polskiej. Gratulacje najmocniejsze, najserdeczniejsze się należą. Cieszę się, że w kontekstach politycznych 10 października bardzo wiele znaczących osób potrafiło przełamać polskie podziały i złożyć jej gratulacje. A wracając do tych skromnych początków do lat 90., rzeczywiście miałem do czynienia z redagowaniem jej tekstów, opowiadań, które przysyłała. Jedne drukowaliśmy, innych nie. Inne nie były drukowane. Mieliśmy prawo wyboru.
Jaka była ta jej początkowa twórczość?
Ja pamiętam opowiadania i pamiętam taką rzecz charakterystyczną dla osoby, która jest poetą, nie prozaikiem, i która zwraca uwagę przede wszystkim na język, tak? Wszędzie tam, gdzie odczuwałem, że ten język troszeczkę haczy lub że jest jakaś fraza niepotrzebna, to zwracałem na to uwagę kolegom redaktorom i prosiliśmy, jeśli wybraliśmy pani do druku, to ewentualnie autorka rozważyła poprawki. No, tyle lat minęło, że o losach tych poprawek już teraz nie pamiętam. Tylko pamiętam to, iż liczyliśmy na to, że z biegiem lat, z biegiem dni, tak się stało, autorka się rozwinie, bo pisała dużo, prawda? Potem coraz więcej.
Sukces ma wielu ojców, dlatego też tak wspominam o tym czasie kultury i o tych poprawkach, ale korzystając z tego, że jest pan poetą właśnie, też eseistą, czy byłby w stanie nam pan przetłumaczyć na język bardziej zrozumiały uzasadnienie komisji noblowskiej? Za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia.
Właśnie. Bo jak mówią Niemcy, pies jest pogrzebany w roku 2018 w tym wielkim tąpnięciu w przyznawaniu Nagrody Nobla. Za rok 18 nie przyznano. Przyznano w tym roku dwie Tokarczuk za rok 18, prawda, rok później, i za rok 19. Uzasadnienie, które tak właśnie brzmi, za narracyjną wyobraźnię połączoną z encyklopedyczną pasją, co sprawia, że prezentuje, iż przekraczanie granic jest formą życia. W moim odczuciu jest to uzasadnienie jakby nadmiernie literackie, a zatem muszę podejrzewać, że też i nadmiernie ideologicznie, bo ideologiczne, bo odnosząc się do języka, no trudno mówić, bo oni mogli oceniać język polski, oceniać tłumaczenia, które wcześniej w Anglii uznano za wybitne w języku angielskim. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę sam finał, że przekraczanie granic jest formą życia, to można myśleć tutaj o lewicowym pojmowaniu życia i granic i tym wyzwaniu kiedyś Marksa, który mówił, że do tej pory poszukiwano prawdy, a więc ustalano granice, natomiast należy, odrzucając te teoretyczne poszukiwania filozofów, począwszy od Grecji, odrzucić i stwarzać fakty dokonane, zmieniać życie, zmieniać fakt, zmieniać świat podług nowych kryteriów określanych przez Marksa. I teraz przeniesiono to myślenie do kultury i ta zmiana głównie uderza w cywilizację chrześcijańską, łacińską, także i w Kościół, dlatego że to są te najmocniejsze, najtrwalsze, najdłużej ugruntowywane zasady, tak? I normy. I tutaj można by się zastanawiać nad uwikłaniem w różnego rodzaju ideologizmy samej Olgi Tokarczuk, jakby w kontekście jej dzieła, tak? Co wpływa na jej myślenie, na podejmowane decyzje narracyjne, pomijając sprawy języka.
Trudno odmawiać prawa pisarce do jej światopoglądu, ale czy moglibyśmy w takim razie coś powiedzieć o samej Nagrodzie Nobla? Jak ona ewoluowała? Bo no, przypomnijmy, w gronie laureatów Nagrody Nobla jest i Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. Czy tutaj na przestrzeni kolejnych tych nazwisk widzimy pewną zmianę w podejściu Komisji Noblowskiej do jakichś kierunków, które stara się jakoś promować czy nagradzać?
Tak. Mamy poważny problem, bo nagrodę zaczęto przyznawać od 1901 roku. I jeśli tylko przywołamy polskie nazwiska, tak, są to jakże różne postaci, różne dzieła. Sienkiewicz, Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i teraz Tokarczuk. Pamiętam, że kiedy nagrodę otrzymał Czesław Miłosz, on otrzymał w kontekście sierpnia, rewolucji sierpniowej, powstawania Solidarności. Ona pomogła mu otrzymać tę nagrodę. Zastanawiałem się wtedy, na ile właśnie ten duch polityczny, duch polskiej rewolucji i zmagania się robotników z komunizmem dopomógł Miłoszowi. Wskazywano też na wątki lewicowe u Miłosza, na to, co jest jakby istotą jego poezji, a co jest dodatkiem literacko ją rozszerzającym. Sam Miłosz, mając dystans do nagrody, którą otrzymał i do nagród, powiedział, że najwięksi poeci nie dostają nagród i podał przykład swojego kuzyna z Francji, Oskara Miłosza, który był mistykiem, metafizykiem, wyprorokował, że Miłosz kiedyś dostanie Nagrodę Nobla, ale sam nagrody nie otrzymał. Nawet Francuzi byli zdziwieni, że ten Miłosz, który dostał Nagrodę Nobla Czeso, to nie jest ich Miłosz, a kuzyn Czesława Miłosza. I teraz ten dystans samego Miłosza przenosząc na kolejną nagrodę, to przypomnij sobie, jak wiele było cierpkich uwag co do nagrody Wisławy Szymborskiej. Przypomniano jej czasy stalinowskie, socrealizmu i tak dalej. Potem
konkretnie twórczość, którą tworzyła na cześć Stalina.
Tak, na cześć Stalina. Wielu było takich, którzy się w też człowiekuali. Nawet Mrożek angażował się nawet może ostrzej w pewnym momencie niż sama Szymborska, bo do podpisów przeciwko księżom wtedy w Krakowie w czasach stalinowskich, kiedy były te procesy, nie tylko dołożył podpis, pod protestem pisarzy zorganizowanym przez tamten układ, tamtą władzę, ale jeszcze własną epistołę, własnoręcznie napisaną dołożył, co, jak tak przeczytałem, było zdumiewające. Także już pogłębia się to wyczuwanie cudzysłowów ideologicznych przy przyznawaniu kolejnych nagród. Aż nastąpiło w roku 18 tąpnięcie wśród organizatorów
w 2018
tak silne, że zawieszono nagrodę i nie przyznano nagrody. Była wielka afera, tak? I utrata wiarygodności, uzależnienia, układy.
Też afera taka seksualno-korupcyjna, tak, członków komisji.
Tak, właśnie. Także ten skandal spowodował, że nie przyznano w tym roku 18 nagrody i teraz uzupełnia ona jakby wstecznie i Tokarczuk dostała nagrodę za rok 18, a Handke, pisarz austriacki, za rok 19. Wokół niego też jest skandal związany z jego uwikłaniami politycznymi, popieranie Serbów i tak dalej, i tak dalej. No a u nas ta nagroda pojawiła się tuż przed wyborami 10, a wybory były 13, prawda? W związku z tym ten kontekst polityczny chyba w sprawie Tokarczuk najjaskrawiej się objawił i zadziałał.
Zwłaszcza, że sama pisarka nie zachowuje milczenia, tylko jasno deklaruje się po jednej ze stron i wręcz jej wypowiedzi można by odczytać właśnie przed tymi wyborami jako swego rodzaju taką agitację polityczną, co też trudno jej odmówić do tego prawa. I chciałam jeszcze też zapytać o to, na ile komisja noblowska wyłuskuje tych laureatów, którymi potem obdarza tą nagrodą, a na ile też sami przyszli nią obdarzeni, muszą zabiegać o to, żeby być zauważeni przez komisję, bo spotkałam się z taką opinią, że jest to wieloletnia praca, taka marketingowo, PR-owska, oparta na wielu środowiskach, które tego potencjalnego nagrodzonego wspierają, lobbują za nim. Jak to wygląda?
Z mojego w tej sprawie akurat skromnego oczytania wynikałoby, iż zawsze tak jak prąd jest przewodzony przez zbudowania tego urządzenia, kable i tak dalej, trzeba mieć odpowiednie połączenia i podłączenia. Pamiętajmy, że są bardzo silne środowiska, które lansują bliskich im duchowo, ideowo artystów. Na tym też polega na przykład w Niemczech stypendiowanie artystów z obcych krajów. Bardzo dużo Polaków stypendiowanych w Niemczech. Izrael też stypendiuje tych, którzy wspierają jego koncepcję oglądu historii, oglądu świata, innych narodów to inwestują. Wskazywano polskim władzom, żeby przejęły to stypendiowanie i wspieranie talentów w Polsce, żeby one nie były zbyt uzależnione od zewnętrznych kontekstów kulturowo-ideologicznych. No, ale jesteśmy w Europie, szeroko na to patrzymy. Natomiast doczytałem się, że żeby zablokować Herberta, bo Herbert był odczytywany jako zanadto prawicowy, tak? Uruchomiono powiązania, które spowodowały, że Wisława Szymborska dostała tę nagrodę. I ten problem pęknięcia w polskiej literaturze w relacjach pomiędzy dwoma wybitnymi poetami. No jest jeszcze Różewicz w kontekście jakby zapomniany, pozostawiony, a równie był, zasłużył z tego czasu na Nagrodę Nobla. Te sprawy, tych napięć, tych poparć, tych wskazań są i istotne, i też no, bolesne.
Widzę tutaj pierwszy telefon od słuchacza naszego.
Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Kto się do nas dodzwonił, do Arsenału Kultury?
Sławek.
Bardzo nam miło.
Wie pani...
Halo?
Halo, jestem.
Tak.
Ja powiem szczerze, że trochę jestem zdumiony tutaj tą opcją. Pozwoliłem sobie naprawdę jakieś połapowie dzisiejszego programu napisać SMS-a.
Ja tego SMS-a otrzymałam i gdybyśmy się nie mogli z panem Sławomirem połączyć, to ja go mam, panie Sławomirze, bo dostałam od koleżanki, ale już się słyszymy. Także już.
Chodzi mi o tak, już się słyszymy. Szkoda, że wracam z pracy i mam możliwość słuchania radia. Także ja powiem tak, że jeśli chodzi o honorowanie osób, które wymieniłem, czyli i to Karczuk i świętej pamięci Wisława Szymborska, to trochę taki, ja odczuwam, że trochę nijak ma się to do zasadności, dlaczego tego, jak czym się kierował Nobel, stanawiając to wyróżnienie swojego imienia. Bo trzeba wrócić do korzeni trochę, że prawda, Nobel wynalazł dynamit i kiedy sobie uświadomił, że to jest coś, co jest złe i może przyczynić się do nieszczęścia ludzi, postanowił właśnie uczynić coś, co będzie propagować dobro i wyróżniać osoby, które w jakiś sposób zasłużyły się w tych konkretnych dziedzinach. I powiem tak... Jedną stroną jest twórczość tychże osób, które wymieniłem, natomiast drugą stroną są czyny. I teraz tak, trochę, no wiadomo, wszyscy się cieszymy, że kolejny Polak dołączył do noblistów i bardzo fajnie, ale też no wiemy, że pani Tokarczuk posługuje się kłamstwem, mówiąc, że właśnie Polacy mordowali Żydów, to tego, co gdzieś tam wyczytałem, że nawet nie w takim stopniu, to Niemcy. Pani Szymborska z kolei no, popierała właśnie te represje wobec Kościoła katolickiego, czyli też w jakiś sposób propagowała coś, co jest złem. I to nie tylko w kontekście chrześcijańskim, ale w kontekście takim ogólnoprzyjętym. Nie? Dlatego trochę powiem szczerze, że jestem... zmieszany tym, że ta szwedzka akademia, nie wiem, czy nie wiedziała, czy nie była świadoma tego, nie wiem, trudno mi określić właśnie zasadność przyznawania Nagrody Nobla osobom, które nie do końca są przejrzyste.
Bardzo dziękuję, panie Sławomirze, za ten głos. Proszę pozostać z nami. Jak rozumiem, to, że ta idea Nobla, propagowania poprzez tą nagrodę, którą ufundował, dobra, tutaj w tym wypadku nie byłaby spełniona przez to, że dzisiaj rozmawiamy o Oldze Tokarczuk, więc na niej się skupmy, przez takie słowa Olgi Tokarczuk, że w stosunku do Polaków, które Olga Tokarczuk powiedziała w 2015 roku w Telewizji Polskiej, po zdobyciu literackiej nagrody Nike, to były słowa, że robiliśmy straszne rzeczy, my jako Polacy, jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów. To są słowa Olgi Tokarczuk z 2015 roku, które w niedawnym wywiadzie dla Wprostu, nie, że powtórzyła, ale jak gdyby swój taki światopogląd potwierdziła. I tutaj rodzi się pytanie, czy na ile my możemy literatów, pisarzy uczyć się z ich książek, na ile jest to niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy wybitny pisarz jednak jak widać nie ma wiedzy historycznej, może być źródłem nauki o historii. Bo rozumiem, że można z książek pani Olgi Tokarczuk, mogą się niektórzy tej historii chcieć uczyć, a okazuje się, i tutaj spora kontra się też pojawiła od dr Ewy Kurek, która jest ekspertką, jeśli chodzi też o stosunki polsko-żydowskie i która taką właśnie radę dla Olgi Tokarczuk miała, żeby jednak no, douczyła się tej historii i żeby jednak Olgi Tokarczuk jako źródła historycznego nie traktować, no bo historykiem nie jest po prostu.
Tak, to prawda. Kiedy tutaj się wybierałem, właśnie rozmyślałem o tym, o czym pierwszym kontaktujący się z nami słuchacz powiedział.
Pan Sławomir.
Pan Sławomir, o dwuznaczności samej Nagrody Nobla ze względu na to, z jakich pieniędzy ona się wywodzi, pochodzi, tak? Z jakich dokonań. Przecież ten dynamit został podłożony pod dwie wojny światowe. I czy teraz te skromne pieniądze przeznaczane na naukę, na literaturę, tak?
Zrekompensowały się, zrekompensują.
One oczywiście przykrywają całą tę krew, cały ten ból. Weźmy tylko te dwie wojny światowe, tak? Ale także teraz mamy Kurdów, Turcję. Znał krzyk, płacz w telewizji, pomordowane dzieci. Używa się tych wynalezionych przez niego środków wybuchowych. I kiedy my się zastanawiamy nad tym, tak, jak się ma biografia, wiedza pisarzy, ich stosunek do życia, w którym jesteśmy wspólnie, także przez wspólną przeszłość, do ich dzieł, to zachodzi właśnie pojawia się dwuznaczność, pojawia się pęknięcie i rozdarcie, ale całe nasze życie jest takie, począwszy od tego, o czym powiedziałem, tak, o tym, co wyprodukował Nobel, poprzez dzieła sztuki, które mają wydelikatnić jego obraz i tę sytuację. I nie da się tego zrobić. A to, że się nie da zrobić, że ludzie myślą i pytają i szukają, pukają, to jest po to cała kultura i cała literatura, żeby każdy, kto poszukuje prawdy, znalazł jak najwięcej argumentów za dobrem.
Tylko teraz, czy nie powinniśmy się również zastanawiać nad pewnymi skutkami takiej nagrody w wymiarze naszej jakiejś polityki historycznej, czy świadomości innych narodów o naszej historii, dlatego że Nobel, taka twórczość, w której tego rodzaju sformułowania są zawarte, ona jednak Polskę stawia w takim, a nie innym świetle i teraz będzie nauczać, rozumiem, tak, Europejczyków, którzy będą chcieli sięgnąć po książki Olgi Tokarczuk, takiej wizji Polski i takiej wizji Polaków. Czy to nie jest literatura, która nam, tak mówiąc, nam, Polakom, szkodzi w jakimś sensie?
Problem polega na tym, że tak jak w ostatnich wyborach zderzają się ze sobą różne siły polityczne. Te siły polityczne mają swoje centra ideowe, duchowe, kulturotwórcze. Olga Tokarczuk związana jest bardzo mocno z Gazetą Wyborczą, z tą opcją lewicową, która powiązana jest z Europą i wszystko, co jest wzmacniane przez danego pisarza w tej opcji, tym bardziej wiąże tę opcję z pisarzem, a pisarza z tą stroną kulturową, tak?
Lewica jest
nastawiona rewolucyjnie wobec rzeczywistości stworzonej w Europie od 2000 lat, no to można by obawiać się, że pewne dzieła, im bardziej są wybuchowe, tym chętniej są wspierane i tym bardziej są lansowane. Stąd pozostaje, tak, kiedy jesteśmy w takim dynamicznym dialogu różnych opcji ideowych, wspierać tę stabilizującą powłaść instytucje, które będą fundowały stypendia, nagrody i tak dalej dla tych, którzy napiszą coś, co zaprzeczy na przykład opiniom o relacjach między Polakami a Żydami wyrażanymi w jej narracjach. To nie jest poszukiwanie prawdy, tylko to jest poszukiwanie jak najbardziej sugestywnej narracji dla pewnej opcji duchowo-ideowej.
A dlaczego jest tak, że właściwie ten faszyzm, który to już Orwell wcześniej zauważył, że faszyzm jest odpychający i właściwie całkowicie negowany, wiadomo, bardzo słusznie przez zachodnich, dla zachodnich intelektualistów, ale ten czerwony terror, komunizm zawsze znajduje jakieś swoje wytłumaczenie idealistyczne, że co prawda były te błędy i wypaczenia, ale jednak idea jest słuszna, bo tutaj pan Sławomir zwrócił uwagę, że właściwie i Olga Tokarczuk i pani Wisława Szymborska, no to na tym polu jak gdyby mają swoje przewinienia, czyli też no są jak gdyby tej lewicowej mocno strony, były przynajmniej Wisława Szymborska, były jakimiś apologetkami. I tu Nagroda Nobla, jeszcze dopowiem, też literacka, nie dla Polki, ale swego czasu dla Elfriede Jelinek. To była też taka twórca, która sympatyzowała ze skrajną lewicą, przez lata utrzymywała bliskie kontakty ze środowiskami komunistycznymi, była nawet członkiem Komunistycznej Partii Austrii. Ona też dostała literacką Nagrodę Nobla.
No tak, bo współczesna lewica, ta lewica kulturowa, wywodzi się z tych samych źródeł, z których wywodził się ten komunizm bolszewicki, sowiecki, rosyjski. To znaczy z Marksa, z tych podstaw. Potem ten marksizm frankfurcki, z szkoły frankfurckiej, wrócił właśnie jako kulturowy, z tą ideą przejmowania centrów kulturowych i promowania wartości, tak, jakby to porównać do fontanny, tak, rozpowszechniać wartości i już zinterpretowane w sposób marksistowski, czy neomarksistowski, czy wysublimowany kulturowo. To są te same źródła, gdzie odrzuca się rzeczywistość, w której poszukujemy prawdy. Miłosz mówił, że jeśli nie ma stałego punktu odniesienia, powstaje chaos, nie możemy poznać prawdy, ale on jeszcze należał do tych konserwatystów, nazwijmy to w cudzysłowie, którzy poszukują prawdy. Natomiast Marx powiedział, że prawdy nie ma, prawdy trzeba stworzyć, odrzucić te poszukiwania filozoficzne i stwarzać fakty dokonane. Fakty, które zreinterpretują rzeczywistość i w miejsce tej klasycznej prawdy wprowadzą nowe jakości, nową rzeczywistość. Jest to, powiedziałbym, zmaganie się jakby dwóch płuc. Tego, który daje naszej cywilizacji zdrowe powietrze, zdrowie, i tego, który jest chory i ją zatruwa. Tak no, my patrzymy, którzy jesteśmy wierni wartościom, które nas ufundowały i podtrzymują i jakąś perspektywę wyznaczają. Są opcje, które, jak mówiłem, próbują nas zdominować. Także właśnie przez promocję takiej, a nie innej kultury.
A co wiemy na temat dalszych losów twórczości noblistów literackich? Na ile te książki potem jakoś są w stanie przetrwać próbę czasu? Bo Henryk Sienkiewicz, no jak wiemy, jest do teraz czytany. Był okres, kiedy był rugowany właściwie, jeszcze całkiem niedawno. Rugowany właściwie i przedstawiany jako taki pisarz, który jest już taki to kojarzący się, albo powinien się kojarzyć z jakąś zamierzchłą, niemodną Polską. A jednak ma w sobie cały czas Sienkiewicz coś takiego, że chcemy go czytać i rzeczywiście, jak tylko nam się uda wrócić do tej literatury, to ona jest nadal porywająca. Na ile ci laureaci literackich Nagród Nobla rzeczywiście znajdują swoje jakieś miejsce w historii literatury w ogóle, oprócz tego, że są tymi laureatami?
Tak. No muszę podać przykład Reymonta. Uważam go za genialnego pisarza, znakomitego też twórcę języka polskiego, tak? Rewelacyjny język artystyczny, język polski. Jego skupienie się na poszukiwanie prawdy przez analizę rzeczywistości, tak? Którą opisuje. Czy to będzie wieś chłopi czy łódź przemysłowa, to on znajduje swojego kontynuatora Wiesława Myśliwskiego we współczesności. Wiesław Myśliwski jest to rewelacyjny, znakomity pisarz. Rozsmakowany jestem w jego stylistyce, w jego sposobie budowania narracji, powieści, to właśnie ze słuchem znakomitym języka i też poszukującym jakiejś istotnej, mocnej, trwałej prawdy. Gdybym ja kiedyś, co jest absolutnie niemożliwe, mógł podpowiedzieć jurorom Nagrody Nobla, kogo narodzić, to wskazałbym na Wiesława Myśliwskiego. Także to, co w naszej literaturze wydarzyło się wielkiego i prawdziwego, sprawdziło się, bo wartość ani Sienkiewicza nie zmalała, ani Rejmonta, a pojawił się... Podałem ten trzeci przykład, Wiesław Myśliwski, który na pewno zasługuje na Nagrodę Nobla, zasługiwał na nią Herbert czy Tadeusz Różewicz.
Spotkałam się też z jedną z takich bardziej kontrowersyjnych uwag, komentarzy, że Nobel dla Olgi Tokarczuk to bardziej wynagrodzenie za jej antypolonizm niż nagroda. Że teraz dopiero będzie ona spłacać swój dług, jak gdyby. Jak można by się do czegoś takiego odnieść?
Nie sądź, abyś nie był sądzony. Ja też zajmuję się literaturą, pisarstwem, bardziej poetyckim.
Ale widzi pan, taką siłę w literaturze jest, że jest w stanie uformować na przykład świadomość historyczną, beletrystyka?
No tak.
Czy nie musimy się tego obawiać?
No tak, bo zastanawiając się, dlaczego kochamy Sienkiewicza, to dlatego, że my jesteśmy z niego wszyscy w tym sensie, że my poszukujemy tego mleka matki, mleka dzieciństwa, pamięci, prawda, tej piersi, którą ssali nasi przodkowie, a to jest pierwsza Rzeczpospolita, tak? Ta wielka Rzeczpospolita, która będąc imperium, nie była imperialna jak Prusy, prawda, jak Rosja czy Austria, bądź co bądź kraje chrześcijańskie, prawosławie, niemiecki protestantyzm czy katolicyzm w Austrii nas rozerwały, rozszarpały, tak? Stąd było to powiedzenie o Chrystusie narodów, o Polsce niewinnej, zamordowanej, rozszarpanej. I my nie możemy zapomnieć o tym, skąd jesteśmy, o tych 1000 lat, które święciliśmy ostatnio. I dlatego też nie zapomnimy o tych pisarzach, którzy nam pozwalają smakować tamtą rzeczywistość, także o dziełach historycznych itd., itd. Jednak tak jest skonstruowany człowiek, myśl, umysł, te wszystkie nasze poszukiwania cywilizacyjne, filozoficzne, artystyczne, że poszukujemy ciągle nowego spojrzenia na to samo. I pisarz też ma prawo jakby zajrzeć, czy spojrzeć na przykład na prześcieradło, czy jest białe i ma tylko jedną plamkę, czy jest brudne i tak dalej, i tak dalej. Ma prawo do hiperboli, ma prawo do przesady, ma prawo do prowokacji, żeby poruszyć sumienia, tak? Żeromski tutaj się kłania z jego zawołaniem o szarpaniu ran, by pobudzić sumienie. Także ostatecznie im więcej będzie dzieł, tak, trwałych, które trwale odpowiedzą Tokarczuk, tym lepiej. Przecież nie będziemy jak Niemcy palić książek, prawda? Zresztą i nazizm był lewicowy, i faszyzm był lewicowy, komunizm lewicowy, prawda? No. Natomiast Armia Krajowa jest oskarżana o to, że była prawicowa. No, bo broniła prawdy, prawda? I naszych praw. Także wierząc w i doświadczając inteligencji Polaków, przenikliwości Polaków, a także przewrotności Polaków, poczucia humoru Polaków, dystansu też z uwagi na wszystko, co przeszliśmy, wiem, że nie zglębi nas Olga Tokarczuk swoimi przerysowaniami, ani miejmy nadzieję nie pogłębi podziałów, bo jestem za tym, żeby realizować testament Kornela Morawieckiego, który powiedział, żebyśmy zaczęli wreszcie poszukiwać porozumień. Najpierw malutkich, potem trochę większych, żebyśmy odbudowali całość.
Dlaczego w takim razie tego rodzaju literatura, bo Olga Tokarczuk też ma taką umiejętność w swoich książkach do stwarzania takich, jeśli tutaj ja się mogę zgodzić z tą właściwie dosyć enigmatyczną, ale jednak chyba dobrze oddającą jej twórczość definicją Komisji Noblowskiej, że ona mocno przekracza granice i mocno kładzie mocno nacisk na te wszystkie ideologie w swojej twórczości, które są jej osobiście też bliskie. To jest w tym sensie też moim zdaniem osobista literatura. Wszystkie transgresje, wszystkie jakieś związki pomiędzy ludźmi, zwierzętami, innymi światami, ezoteryką również. Na ile taka rzeczywistość jest jakąś taką nową jakością w ogóle i może być pociągająca dla odbiorców.
Może nie jest to nowa jakość, tylko jest to bardzo ekspresyjne nagromadzenie tego. Bardzo silne, bardzo mocne, prawda, przez całą twórczość.
To jest taka literatura, która ma dużo w sobie takich bodźców, które właśnie
która właśnie ma bardzo dużo tych bodźców, które każą nam się, przynajmniej z dnia się spotykamy po raz pierwszy, coraz bardziej lękać, prawda, czy to nam nie zagraża. No, pewnie są tacy, którzy dają się wciągnąć, wybierają tę rzeczywistość, inni się opierają. Kiedy zostałem tutaj zaproszony, pytałem moich kolegów, co sądzą o twórczości Olgi Tokarczuk. I wiele osób mówiło, że niektóre książki ich interesowały, ale niektóre po przejrzeniu odkładali, tak? Dlatego, że coraz więcej tego samego jest jakby monotonnym pokarmem. Ale próba na przykład spojrzenia na frankistów, księgi Jakubowe, które oceniane są jako jej wybitne dzieło, na spojrzenie na obecność Żydów w Polsce przez ponad 700 lat. Jest to przydatne i cenne i wiele osób bardzo ceni właśnie księgi Jakubowe jako istotne dokonanie. Myślę, że powinniśmy w literaturze na dzieła też odpowiadać dziełami i życzę, żeby był się ktoś, kto opisze tę sprawę jeszcze lepiej i doskonalej. Ale czy dostanie Nagrodę Nobla, to nie wiem, bo nigdy nie wiadomo, jaki będzie układ w danym momencie.
Wydaje się, że układ jest od lat stabilny i jednak idzie w tę lewą stronę.
Mocno w lewą stronę.
Tak. Czy to jednak nie jest tak, że pisarze również jakoś wiedzą albo poddają się tej wiedzy, gdzie stoją przysłowiowe konfitury i wykorzystując swój talent, no siłą rzeczy chcą się w ten podział tortu jakiś dołączyć.
Dobrze, no ja jeszcze raz wrócę do Czesława Miłosza, którego spotkałem osobiście, robiłem o nim film Czesława Miłosza Portret Poznański, bo przyjechał do Poznania, był w Poznaniu, który powiedział, że jednak Nagrody Nobla są dla średnich wybitnych, a naprawdę wielcy wybitni ich nie dostają. Ale oni się ciągle przypominają potem w historii i coraz bardziej są w niej obecni. Podam przykład. Wielki Sępszarzyński Zimnej Wody też była Krystyna Feldman tu u nas w Poznaniu. To on ocalał w jednej książce w rytmach albo wierszach polskich, które w całej Polsce były tylko w Bibliotece Kurnickiej. I Biblioteka Kurnicka, a zatem Wielkopolska, ocaliła tak wielkiego, wybitnego poetę przełomu średniowiecza, renesansu baroku. I ta jedna książka ocalona, wpłynęła na rozwój literatury polskiej, bo ja pamiętam w podziemiu dałem sobie takie pseudonim Jastrząb, bo tak marzyłem o tym, żeby taki drapieżny ptak jak sęp był przy mnie. Bardziej nie ze względu na politykę, ale ze względu właśnie na Sępa Szarzyńskiego, poetę, którego uwielbiam i uwielbiam, albo Klemens Janicki, którego pomnik postawiono w Poznaniu z podpisem nieznanym, zapomnianym poetą.
Pomnik ładny na skwerze Kramarskiej.
Ale podpis trochę dziwny, tak. Ale bądźmy miłosierni i próbujmy zrozumieć tych, którzy tak podpisywali ten pomnik. On otrzymał wtedy nagrodę Winnie Laurowej papieża, a to był ówczesny Nobel. Ówczesny Nobel za twórczość w języku łacińskim. Cała Europa podziwiała elegię Janickiego, napisane przecież przez syna chłopów z bardzo tragicznej rodziny, gdzie wszystkie dzieci powymierały i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest poeta nieważny, jest to wielki poeta. Nie mniejszy od Czesława Miłosza, bo jak ścisnąć Czesława Miłosza, to też zostaje garść.
Większy od Olgi Tokarczuk? Trudno to tak oceniać.
Dobre pytanie retoryczne. Bardzo dobre pytanie retoryczne.
W takim razie nasz Nobel tutaj troszeczkę został odarty z tej swojej świetności, tak myślę, podczas tej naszej rozmowy. Trochę żeśmy tutaj odsłonili jego prawdziwe gdyby oblicze. Ale też moje pytanie teraz odnośnie tłumaczeń w ogóle i znaczenia promocji takiego przyszłego noblisty, bo oczywiście po tym, jak Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla, ogłoszono to, że jest laureatką literackiej Nagrody Nobla. No, posypały się oczywiście gratulacje, prezydent, premier, tak, minister kultury. Wszyscy jej gratulowali. Też od razu odezwał się Instytut Książki, czyli też polska instytucja, która wyliczyła od razu, ile i to sporo wydała na tłumaczenia Olgi Tokarczuk, rzeczywiście się bardzo do tego przykładając. Czy to może być, czy dany kraj jest w stanie sobie w pewnym sensie wypracować to, żeby zdobył ten kraj noblistę, na przykład właśnie w dziedzinie literatury? Takimi działaniami, tłumaczeniami.
No tak, to wszystko prawda, ale...
No wiadomo, że żeby wyjąć, to trzeba najpierw włożyć, tak, w takim sensie finansowym.
Przypomniało mi się takie pożadło, a lud, który mówi to samo przez 1000 lat, mówi prawdę. Mianowicie na układy nie ma rady. Jak jest taki układ, że popiera, powiedzmy, taki kierunek w kulturze, taki nurt, ma przełożenie na instytucje, tak jak gazety, radio, telewizję i tak dalej, następnie ten nurt współpracuje z nurtami rozgłębionymi w Europie i w świecie, mocno zakorzenionymi w lewicowej przecież Skandynawii, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, tak? Gdzie lewica wygrała w połowie lat 30. i trwa, to staje się to zrozumiałe. I trzeba mieć takie głębokie patrzenie, głęboki oddech i planować coś na kilkadziesiąt lat, jak się zamierza utrwalić wartości wyznawane. I tutaj muszę powiedzieć, że wielokrotnie wzdycham tak w duchu do tego, że Kościół przestał być takim mecenatem, jakim był, tak? Przecież bodajże 90% światowych dóbr kultury jest we Włoszech, a Włochy to było centrum katolicyzmu, tak? Jednocześnie centrum sztuki europejskiej i światowej. Wycofanie się Kościoła spowodowało, prawda, że te siły, które się zorganizowały w nowy Kościół, tak? I przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko religii i katolicyzmowi, ma tak piorunujące osiągnięcia. No.
No tak, tylko że generalnie mówi się, że tego kościoła wszędzie jest jeszcze za dużo, a tutaj pan chciałby,
ale kto
żeby...
mówi? Ale kto to mówi? Ja tak nie mówię, na przykład. Powiedziałem teraz coś innego, że trzeba by potrząsnąć tym kościołem. W Poznaniu była kiedyś nagroda arcybiskupa. Ona chyba wróciła, ale w innej formule. Przez jakiś czas jej nie było. Została zawieszona. Jest to dobra inicjatywa. Skoro wróciła, należy ją wspierać i reklamować, promować i kontynuować. I mówiąc kościół, mam na myśli to, że my też jesteśmy kościołem, jeśli jesteśmy wierzący, tak? Więc powinniśmy też budować takie instytucje promocji. Jednocześnie pozwalając, skoro wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, tak? Funkcjonować innym i pozwalajmy celebrować i cieszyć się Olze Tokarczuk z jej Nobla, bo choćbyśmy nie wiem ile zastrzeżeń wypowiedzieli, to sam fakt przyznania polskiej pisarce, a zatem oświetlającej polską literaturę, polską kulturę, jest dobrym wydarzeniem.
Na koniec jeszcze to ładna puenta, ale na koniec jeszcze tylko państwu powiem, jaki wymiar finansowy ma też ta nagroda, bo to jest sporo, proszę państwa, pieniędzy. Tylko żeby się nie wbić w jakąś zazdrość, 9 milionów koron to jest wartość Nagrody Nobla. To jest około 780 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony 370 tysięcy złotych. I tutaj rząd polski też w związku z tym, że Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla, chce zwolnić tę nagrodę z podatku. I resort finansów też planuje takie rozporządzenie, w którym w ogóle zwolni z podatku również te nagrody finansowe przyszłych polskich noblistów, więc ja myślę, że tutaj może to będzie taką zachętą do mobilizacji, żeby polscy literaci, wszyscy ci, którzy we wszystkich dziedzinach, które Nobel przyznaje, żeby się postarali, sprężyli, bo proszę państwa, ta nagroda teraz bez podatku będzie. Tak?
Jak wielu poetów i pisarzy, tenże Sępszarzyński, umierali w zapomnieniu, ale pozostawili arcydzieła. Starajmy się pisać arcydzieła, a jaką nagrodę otrzymamy? No to już jest inna kwestia.
Bardzo się cieszę, że to jednak będzie puentą naszego dzisiejszego naszego programu. Bardzo dziękuję gościom. Arsenał Kultury był dzisiaj Tadeusz Żukowski, poeta, scenarzysta, eseista, reżyser filmów dokumentalnych, członek PEN Klubu, zastępca redaktora naczelnego Czasu Kultury w latach 90. A rozmawialiśmy o Nagrodzie Nobla i o Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
I wszystkim życzymy takich pieniędzy.
Kultury. Program realizował Łukasz Kurzawski. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.